znam na sali, witam panią wiceburmistrz, panią naczelnik, panią
panią. Panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Od tego.
Rozumiem. Co już teraz wiem?
Krzysztof Leśniak, zastępca dyrektora.
Rozumiem. To czyli to, co tu się tak podpisywali na tych takich tych grupach, to państwo.
Tak.
Pana znam, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Proszę państwa, czemu akurat jest ten termin? No jest ten termin dlatego, że ja w pół roku mam strzelacki klubem pierwszyna wyjazd na Sycylię, tam Synę, Katanie, Buperach, a parę innych jeszcze rzeczy, nie mówiąc o Palermo. Niektórzy nawet się podśmiewywali, że wnuk Don Corleone zadzwonił i chciałby z nami podpisać taką
umowę
o współpracy. Nie wiem, czy to wypada, czy nie wypada, ale to jest niepotwierdzone. Jak będziemy na miejscu, to będziemy rozmawiać. Dobrze. Już, proszę państwa, w takim razie zaczynamy. My tu mamy tak, usługi opiekuńcze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, usługi opiekuńcze na rzecz wieku podeszłym. I to jest jedno, to jest takie pierwsze primo. Ale ja tu jeszcze otrzymałem drugie, tu co jest niewpisane i od tego byśmy zaczęli, dlatego że to będzie krótsze i bardziej zwięzłe. Mianowicie Dom Opieki Społecznej Senior. Państwo otrzymali materiały, tak? Ja bym, ponieważ to jest taki tekst dość krótki, chodziłoby mi tylko o to, że jak czy państwo macie pytania do pana dyrektora, co tam dla was jest bardziej niezrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. To bym bardzo o to prosił. Jeżeli nie będzie pytań, to ja zapytam, ale najpierw państwa bym chciał. Pan radny Jarno. Nie ma żadnych pytań? Niemożliwe. No ale no, możliwe na razie. Proszę bardzo, panie.
W sprawie seniora
na razie nie ma. W związku z tym ja pozwolę sobie pana zapytać o następujące rzeczy, bo resztę to są, jak to się mówi, rzeczy, które są jasne i proste. Pierwsze, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu nie mniej niż 2 pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. Na 100 mieszkańców domu, czyli jeżeli tam jest całe 50, to jest...
Na 48 jest zatrudniony jeden pracownik, spełniamy standard jak najbardziej.
Rozumiem. I to o to chodzi. Drugie, zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem.
Jest psycholog zatrudniony na 1/4 etatu, jest to pani z Katowic. No i świadczy swoją pracę w ramach swoich obowiązków i zakresu obowiązków.
Rozumiem. Dobrze. To wskaźnik tutaj zatrudnienia pracowników terapeutycznego, ale chciałem zapytać, proszę pana, może będę taki, nazwijmy, niedouczony. Czym się różnią te 7 opiekunek w tym zespole terapeutyczno-opiekuńczym od pokojowych 4?
Pokojowe zajmują się utrzymaniem czystości w pokojach, odnośnie tego i na korytarzach zewnętrznych, ewentualnie też pomocą, jak kogoś trzeba podprowadzić i takie rzeczy. Natomiast opiekunki zajmują się czysto pielęgnacyjnymi rzeczami, to znaczy karmieniem, zmienianiem pampersów, umyciem.
Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, a pielęgniarki zajmują się li tylko?
Pielęgniarki li tylko tym, co ten i ich zakres obowiązków musi wykraczać poza zakres obowiązków NFZ-u, bo tak jest w przepisach. Więc ich zakres został ułożony tak, że ten i one na przykład nie mogą podawać ani stomii, ani robić przy stomii, ani podawać odnośnie zaszczyków i tych rzeczy. Bo tak jest w przepisach i musi to wykraczać poza zakres obowiązków tego, co NFZ gwarantuje. I w przypadku, kiedy podajemy kroplówkę, korzystamy z usług pielęgniarki środowiskowej.
Ja nie rozumiem. Wie pana, że nie rozumie?
Jeszcze raz, co robi pielęgniarka u pana?
Co robi w takim razie pielęgniarka u pana?
Segreguje leki, podaje leki odnośnie tego, robi opatrunki. No takie rzeczy, które wykraczają poza zakres NFZ-u.
Ja wytłumaczę.
Bardzo proszę.
Chodzi o to, że
pielęgniarka jako słowo i jako zawód niesie za sobą pewne skutki prawne, czyli może świadczyć te usługi, które są zakontraktowane z NFZ-em. Natomiast pielęgniarka w domu pomocy społecznej jako osoba zatrudniona może być, ale nie musi. Dla bezpieczeństwa pensjonariuszy powinna być i większość DPS-ów zatrudnia osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu, czyli są pielęgniarkami. Natomiast nie mogą wykonywać usług tych, które kontraktuje NFZ, dlatego że DPS nie jest zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
Zgadzam się z Panią w całej rozciągłości, tylko w dalszym ciągu dla mnie dyplomowana pielęgniarka, Pani bardzo wybaczy z całym szacunkiem, ale to jest na oddziale szpitalnym. To jest tak zwana pierwsza pomoc. Ona jest od wszystkiego. Jeżeli tu mówimy, że Pani ściąga pielęgniarkę środowiskową, a tamte nie mogą po prostu wykonywać takich rzeczy jak kroplówka czy coś innego, to jest to nieporozumienie. To jest za przeproszeniem z jednej strony pauperyzacja zawodu pielęgniarki. Dla mnie jeszcze raz mówię, dla mnie pielęgniarka to jest ktoś, to jest więcej niż w innym zawodzie technicy. To jest osoba, która w dużej części przez tysiące pacjentów, jeżeli ktoś jest zatrudniony 20, 30 lat czy 40, to ona zastępuje lekarza, ordynatora i Bóg wie jeszcze kogo. I jeżeli ona tu nie ma dostępu, że ona może założyć kroplówkę, to mamy do czynienia, przepraszam za wyrażeniem, z cyrkiem. A w cyrku to jest arena i są tam te niedźwiedzie i można je tam wywracać od czasu do czasu. Natomiast nie zgadzam się i dla mnie, według mnie, Państwo powinni w taki czy inny sposób zastanowić się nad tym, żeby do takich absurdów nie dochodziło. Jeżeli ja widzę, że Pan podnosi rękę, jeden moment. No, między nami jest taka różnica, że ja ostatecznie przepracowałem minimum 40 lat w szpitalu, a Pan na razie tylko ogląda te pielęgniarki. Że to jest niemożliwe, proszę Pana, to jest niemożliwe. Po prostu w tym momencie robimy z pielęgniarki przyuczoną jakąś taką asystentkę. W szpitalu też były przyuczone. One się różniły się paskami. One na głowie miały na dwa paski, to była tak zwana mniejsza, bez matury i tak dalej. Z jednym paskiem to była po prostu duża pielęgniarka z wykształceniem, z dyplomem, a jeszcze były oprócz tego położne, które były największymi gwiazdami, to miały tak zwany pasek czerwony. I to w ogóle dla mnie jest to nie do pojęcia, stąd ja tutaj sobie pozwoliłem wypisać takie rzeczy, chodzi mi o co się po prostu dzieje. Pan chciał...
Znaczy myślę, że Pan Przewodniczący ma rację, natomiast tego nie rozstrzygniemy tutaj na tej komisji, bo to są zapisy ustawowe odnośnie tego. I przy kontroli było badany był zakres obowiązków pielęgniarek i on miał wykraczać poza zakres obowiązków tego, co NFZ gwarantuje. I tego myślę, że nie rozstrzygniemy. I Pan Przewodniczący ma rację, natomiast te pytania odnośnie tego bardziej do ustawodawcy i do tego, do zmian do ustawy.
To znaczy się inaczej. Wszystkie zmiany ustawowe w tym kraju, zresztą na całym świecie, mają to do siebie, że zaczynają się oddolnie. Oddolnie, proszę Pana. To, że się spotka tam 10 posłów czy 20 na danej komisji, to jeden jest inżynierem, rolnikiem, drugi jest geografem, trzeci jest tam po prostu kimś tam. Natomiast to tacy ludzie jak Pan i wszyscy inni, my jesteśmy od tego, żeby te rzeczy, które są złe w ustawach, żeby je naprawiać poprzez posłów. Po to mamy tu posłów wybranych, idziemy, głosujemy i tak dalej. I ja sobie inaczej nie wyobrażam, żebyśmy trzymali i utrzymywali taką barbaryzację w dłuższym czasie. To jest po prostu bzdura, to jest absurd. No, no nie, nawet nie mam takich określonych słów, żeby to w ogóle, żeby to w jakiś sposób powiedzieć. W takim razie nie będziemy się na razie z tego czepiać. Niemniej jednak my, to co tam Pan nagrał i napisał, proszę Pana, to my jako komisja, my się będziemy zwracali do posłów naszych, żeby Pan podał ustawy, na podstawie jakiej po prostu ta kobieta nie może wykonywać tego, a nie innego, że tam NSZ i tak dalej. W NSZ-cie nie pracują sami, proszę Pana, uczeni w zakresie medycyny. Tam jak pracuje może 20%, to jest góra, może 15%, może 10%, a resztę to jest z różnych zawodów, nie mających zielonego pojęcia o tym, co robi. No, to ja to mówię, no to ostatecznie możecie to tam jeszcze wężykiem albo coś podkreślić. I to trzeba dążyć do takich rzeczy, żeby do takich paworyzacji nie dochodziło. Mogę jeszcze ostatnie zdanie, ja tylko jeszcze ostatnie zdanie. Ile na dzień dzisiejszy macie wolnych?
Jedno miejsce wolne, być może przyjedzie Pani z Katowic w tym tygodniu, bo trwają negocjacje z rodziną i to też tak nie jest łatwo odnośnie tego.
Rozumiem.
Mogę jeszcze coś powiedzieć?
Ale oczywiście.
Temat pielęgniarek jest wertowany, odkąd chyba powstały DPS-y i odkąd powstał NFZ. I myślę, że tak jak mówię, oczywiście Pan Przewodniczący decyduje o zapisach i tak dalej, natomiast nie rozstrzygniemy tego tutaj i na gruncie gminnego.
Nie, to znaczy się nie rozstrzygniemy. Bo Pan się zastawia ustawą, Pan ma rację, tylko że to, że ustawa jest w tym względzie, jest w niektórych tam zapisach, jest błędna, to wcale nie musimy tego tolerować, tylko po to mamy posłów, za to im płacimy i oni tam jeżdżą do Warszawy i tam na takich komisjach najpierw próbują coś wyprostować, a później...
No, ale spotykamy się z ludźmi z ministerstwa odnośnie tego, zwraca się na to uwagę i tak jak...
Przepraszam mówię, bardzo, zwrócił się Pan na spotkaniu z ministerstwem?
To znaczy na szkoleniach z ministerstwa odnośnie tego, jak jest ktoś z ministerstwa, zwracamy na te problemy uwagę.
Czy Pan zwracał, mnie nie interesuje, zwracamy. Zwracamy, to jest pojęcie.
No, mówi się na tym o tych szkoleniach.
Czy Pan wniósł wniosek na takim szkoleniu? O.
Na szkoleniu, Panie Przewodniczący, nie można wnosić wniosków, to jest pierwsze odnośnie tego. Natomiast zwracam uwagę ministerstwu odnośnie na niuanse w ustawie o pomocy społecznej i w innych ustawach. Natomiast skutek ministerstwa jest taki, jaki jest. Czasami po prostu ministerstwo nie słucha, co się do niego mówi.
Ja rozumiem. No nie będziemy się tutaj rozdawniać. Tyle, proszę
jeszcze
bardzo.
Ostatnie zdanie w tym wątku. Ja chcę powiedzieć, że były próby w niektórych samorządach w Polsce uregulowania tego, bo sprawa trwa od lat. Chciały samorządy z pielęgniarek, które już nie muszą być w DPS-ach, zrobić opiekunki, żeby zachowały pracę i była jakaś logika w tym DPS-ie. Otóż środowisko pielęgniarskie powiedziało nie takim rozwiązaniem, ponieważ to jest dyskredytacja ich zawodu. One wolą, wychodząc w ramach tego prawa, które jest, robić te rzeczy, które w tej chwili robią, zachowując status pielęgniarki, niż być opiekunkami i spełniać w 100% zapisy ustawy. Więc to na Związku Miast Polskich chyba parę dobrych lat temu było poruszane, kiedy te zmiany były. Natomiast nic się nie podziało.
Było też kilka pism sekretarza do Kancelarii Sejmu odnośnie tego i to też nie przyniosło żadnego efektu.
A będziemy próbować. Ja mam taki dobry zwyczaj, że mnie kiedyś tam lat może ze 20 temu w szpitalu, gdzie przelazi, był doktor I. A to jeszcze to, a może jeszcze przed trzecią Rzeczpospolitą, to jeszcze do 70 roku, 70. On był sekretarzem partii. Jako taki pierwszy sekretarz partii był w tym szpitalu. I on wszystkie rzeczy, jakie widział w szpitalu, że one są niewłaściwe, to on pisał przez tak zwany Komitet Wojewódzki do Komitetu Centralnego Partii. wszystko, co mi się nasuwało, że uważam, że jest lub koledzy, lekarze, pielęgniarki i tak dalej mówił, to on to wszystko przenosił na papier i pisał. Ile z tego było załatwione, ci nie będę mówił, bo to tam nie o to chodzi. Ale jeżeli się nie pisze, nie mówi i tylko się mówi na okrągło, to znaczy, że efektów, jak to się mówi.
No ale myślę, że jako ludzie nie możemy wnieść odnośnie do legislacji, bo jest jakiś proces legislacyjny i raczej, no takie nasze uprawnienia są raczej minimalne.
Nie, mówimy o posłach, proszę Państwa, o posłach, którzy to później to prawo tworzą. Najlepszym przykładem jest tak, że ten poseł, a obecnie dzisiaj minister, Borys Budka, już 4 lata temu tutaj był radcą prawnym w tym urzędzie, a dziś jest minister sprawiedliwości, nie wiem, czy Państwo wiedzą. No. Borys Budka, wspaniały chłopak, myśmy go tu poznali, myśmy byli z nim na takich zajęciach po prostu odnośnie ustaw i zmian ustawach i tak dalej. No i po prostu został doceniony przez rząd i został na dzień dzisiejszy minister sprawiedliwości. Chłopak 30-paroletni, 2 kierunki studiów skończone, bo ma i prawo, i ekonomię, także wraz z Adiumta tam byłem doktor. Tyle, dziękuję bardzo. Czy w tym temacie Państwo jeszcze chcecie zabrać głos? Proszę bardzo. Nie. Dobrze. Czyli jedno odstawiamy. Natomiast drugie. Ocena zasobów pomocy.
Jeszcze NOX przygotował.
To też jest ocena zasobów pomocy społecznej.
Ale usługa opiekuńcza jeszcze
tam. Usługi opiekuńcze jeszcze Państwo tutaj macie.
To, materiał NOX.
Materiał, tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo odnośnie tych usług opiekuńczych, to co Państwo macie do zapytania. Bardzo serdecznie proszę.
To ja może powiem, jeśli
jeden
Państwo...
Ja tylko czy Państwo, bo chcę zobaczyć, czy Państwo macie jakieś pytania i wtedy po prostu... Nie macie? Ma Pani.
Ja mam pytanie przygotowane, tylko ten materiał jest taki połączony.
Wiem. Później. Na później, dobrze. Pan Jadno.
Znaczy, do tej pierwszej pytania tutaj jest zasobów pomocy
liczba osób, bo dalej mamy liczbę Panu godzin.
Panie dyrektorze, ja serdecznie dziękuję, dlatego że Pan jeszcze wraca do pracy i właściwie
dziękuję.
To, co myśmy mieli do załatwienia, to załatwiliśmy krótko, żeby się tej treści.
Mamy tutaj tylko i wyłącznie liczbę osób, bo dalej są wskazywane godziny, czyli liczba świadczeń, tak? Tak. To są osoby, stricte osoby, tak mówię, na dzień dzisiejszy to jest 72 osoby, tylko do końca kwietnia, a dalej będzie na pewno więcej, ponieważ jest tendencja rosnąca. Powiem tak, przygotowaliśmy, bo ponieważ mieliśmy jeden dzień na przygotowanie materiału, wobec czego przygotowaliśmy takie krótkie informacje, ja mogę resztę dopowiedzieć, dlatego też jest Pan Dyrektor, ja od 1 lutego przejęłam Ośrodek Pomocy Społecznej, ale wiedzę w tym zakresie posiadam. 92 osoby skorzystało z tej formy pomocy w 2013 roku, 115 już w 2014, w tej chwili tylko przez 3 miesiące już 72 osoby, więc to jest tendencja rosnąca. Skąd to wynika? Jak Państwo na pewno spostrzegli, bardzo dobrze się stało, że jest drugim tematem ocena zasobów pomocy społecznej, ponieważ tam w ocenie zasobów pomocy społecznej mamy pewne rekomendacje. Skąd one wynikają? Właśnie z tego, że Czelać jest miastem osób starzejących się. Na 31 tysięcy osób jest ponad 7 tysięcy osób w wieku 60+. Czyli jest to dosyć duża i liczna grupa mieszkańców. Wobec czego te wskaźniki, które nam tutaj wynikają ewidentnie z osób, które objęte są formami pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie całym systemem, ale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazują na tą tendencję rosnącą. Zarówno korzystanie z pomocy usług opiekuńczych, jak i również umieszczanie w domach pomocy społecznej. W tej chwili od niedawna działa jeszcze klub seniora. I ten klub seniora coraz więcej osób nam przyjmuje w wieku 65+. Jest prowadzony na Piaskach przy ulicy Zwycięstwa. Mamy nowych już uczestników tego klubu, więc naprawdę tych działań na rzecz osób w wieku senioralnym będzie przybywało. Dlatego też środki finansowe na realizację tego zadania będą się zwiększały. Na te rzeczy wpływu nie mamy. Więc myślę, że to będzie tendencja rosnąca, bo tam również prognozę, mamy prognozę na lata następne. I z tych prognoz możemy na dzień dzisiejszy wskazać, że ten przedział nam wzrasta. To właśnie. Dosyć bogaty. Cieszę się, że są pytania.
Ja bym proponował, żeby to jedno z drugim, ponieważ tak. Pani odpowiada na te pytania, tak. Na wszystko, także czystego, czystego, proszę być.
Tak, korzystający z pomocy utrzymuje się w kontaktu mieszkańców. Znaczy, że co, że albo tak szybko wymieramy, albo tak szybko wyjeżdżamy, albo tak bardzo przybywa tych ludzi, którzy mają problemy.
Powiem tak, jest gra osób starszych. Są też osoby długotrwale bezrobotne i długotrwale korzystające z pomocy. To jest tak jakby dziedziczenie pomocy społecznej, co jest chorym i nieprawidłowym zjawiskiem. Pokolenia osób korzystają z pomocy społecznej. Wczoraj mieliśmy taki przykład. Pani 26 lat korzysta z pomocy społecznej, pomimo tego, że ma emeryturę. No w tej chwili wydaliśmy decyzję odmowną, ponieważ były takie przesłanki, żeby ją wydać. Przeliczyliśmy, to jest 165 tysięcy, które dostała przez ten okres czasu, więc i córki potem korzystały z pomocy i teraz wnuczki korzystają z pomocy. Gdzieś myślę taka wyuczona bezradność, ale również nie zasłaniam się przepisami ustawy, ale myślę, że również to, że w dzisiejszych czasach mniej opłaca się pracować, bo jeżeli pracownik ośrodka pomocy społecznej zarabia 1980 zł po 26 latach pracy, a klient pomocy społecznej, który na przykład posiada świadczenie rodzinne, zasiłek okresowy, dotacje do czynszu, ma ponad 2000 zł. To jest jakaś tam nieprawidłowość, na którą my nie mamy wpływu. Są konkretne kryteria dochodowe i wtedy trzeba przyznać. W tej chwili ruszyliśmy bardzo alimentację, czyli badamy sytuację materialną u rodziny najbliższej, zarówno tych, którzy są umieszczeni w domach pomocy społecznej, jak i tych, które korzystają z pomocy społecznej. Jak Państwo zwrócicie uwagę, wpływu z usług nam wpływają, czyli jest coraz więcej zwrotów, ponieważ badamy dosyć wnikliwie sytuację rodzinną. W ustawie o pomocy społecznej jest zapis, że osoba może korzystać dopiero wtedy, kiedy wykorzysta swoje własne zasoby. Czyli kolejnym etapem jest dopiero korzystanie z pomocy. Najpierw własne zasoby, czyli rodzina i najbliżsi.
Ja mam pytanie w sprawie posiłków. Mamy przyznawane te posiłki. Teraz jak to wygląda w tygodniu, jak to wygląda sobotę, niedzielę, czy już są zabezpieczeni w siłce?
Tak. Z posiłków u nas korzystają mieszkańcy, którzy spełniają kryteria dochodowe, ale przeważnie też osoby i rodziny liczne oraz osoby, które niestety nadużywają alkoholu. Tych rodzin, tych osób jest coraz więcej, ale żeby ograniczyć inną pomoc, dajemy wyżywienie. Wracając do pytania. Jest około 360 osób korzystających z formy wyżywienia. Od poniedziałku do soboty jest gorący posiłek, a z soboty na niedzielę wydawany jest suchy prowiant. Dzieci w okresie takim, jeżeli na przykład nie organizowane jest, jeżeli nie ma już szkoły, bo szkoły nie organizują, my płacimy również dzieciom za wyżywienie w szkoły, ale te szkoły, które mają wakacje, wiadomo, wszystkie szkoły, żeby nie było problemu, że dziecko jest głodne i nie ma co jeść, jest kwalifikowane u nas w ośrodku, który jest praktycznie 360 dni oprócz świąt, oprócz Sylwestra, ale też są zabezpieczane te posiłki. Dzieciom również jest wydawane, czyli rodzicom tych dzieci jest wydawany posiłek, bądź mogą zjeść na miejscu. W trzech siedzibach to jest wydawany posiłek. Przy ulicy 17 listopada, tam mam 86 klientów. Przy ulicy Zwycięstwa na Piaskach, ta jest chyba mniej liczna, tam jest około 100 klientów. Oraz przy ulicy 35-lecia, tam jest największa grupa, tam jest około 180 klientów, którzy codziennie przychodzą po posiłek. Jest to zadanie własne, ale zlecamy firmie cateringowej, która przygotowuje w drodze oczywiście konkursu otwartego, bo to nie jest tak, że trzeba spełniać odpowiednie kryteria i ta firma przygotowuje i wydaje posiłki. Ja sobie to teraz pozwoliłam kontrolować szczególnie, ponieważ no, jestem na co dzień wice, patrzę, czy liczba klientów tam przychodzi taka, jaka powinna, czy te posiłki są zgodnie z normami, bo tam są określone normy, jest jadłospis na tydzień, także każdy może wiedzieć, co jest i sprawdzić, jaka ta norma jest na każdą osobę. Posiłki są naprawdę dobre. Myślę, że też wypełniamy zalecenia NIK-u, ponieważ niektóre miasta, w ośrodki pomocy społecznej skupiają się na zapewnieniu środków finansowych w zamian za posiłek.
Równowartość
w złotówkach. Jesteśmy temu przeciwni i myślę, że też spełniamy wymóg NIK-u, ponieważ jest taki bardzo dosyć obfity raport na ten temat, że tak jakby ten zwrot posiłków powinien zawierać, to zadanie to powinno być 5%, a nie 95% zadania. Czyli te 5% zasiłków, które mamy, to są nieliczne zasiłki dla osób, które na przykład gdzieś tam muszą wyjechać i za ten okres czasu płacimy im środki finansowe, bo nie mogą zjeść tutaj. Przepraszam, pomyliłam się. Przepraszam, 17 lipca. To... Nie. 17 lipca, czyli tam, gdzie jest główna...
17 lipca, druga.
Tak. Ulica Zwycięstwa 25, 35-lecia.
Tak. Asystentów mamy 4.
Tak.
To znaczy, że na jednego asystenta wypada około 17 rodzin.
Wypada ich, a mamy jeszcze jednego asystenta w ramach umowy o pracę. Ponieważ mamy 4 asystentów w ramach umowy, przepraszam, 4 asystentów mamy, ale to jest liczba w skali roku. W ogóle zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej przysługuje 15, to kiedyś było więcej, 30, teraz jest 15 osób i tak się staramy, żeby tego nie przekroczyć. Gdyby była większa liczba osób wymagających wsparcia objęcia asystentem, zatrudnilibyśmy jeszcze dodatkowo. Muszę teraz powiedzieć, że występowaliśmy o środki finansowe z ministerstwa na zabezpieczenie tej działalności. Występowaliśmy o 113 tysięcy, otrzymaliśmy w tej chwili wczoraj 57 tysięcy, czyli połowę. Czyli to zadanie, tak jakbyśmy jeszcze dodatkowe środki na to dostali.
A jak ten asystent to ogarnia? Bo jakoś nie bardzo mogę zrozumieć. Skoro ma 17 rodzin przed sobą, czyli 2 razy w miesiącu ewentualnie może zajrzeć do rodziny.
Nie.
Gdzie ma czas na to, żeby zrobić z nimi zakupy, żeby nauczyć ich gospodarowania, żeby z dzieckiem zrobić lekcje, żeby dopilnować to dziecko, bo też umyte, bo ja tego nie... Powiem szczerze, nie widzę, a mamy w szkole dzieci, które mają właśnie asystentów. W jednej rodzinie się to sprawdza, robi kobieta zakupy, a i owszem, i mnie, żeby ktoś nie wyjadł tego, co zostało wcześniej zakupione, ale nie dzieci mają to moc, nie są w stanie odrobić lekcji sami.
No ale dzieci mają świetlice w szkołach, a asystent rodzinny nie jest od tego, żeby robić komuś zakupy. Jeżeli już, to może rodzinę nauczyć, jak gospodarować środkami finansowymi i z mamą, żeby w taki sposób sporządzić listę, co robimy dzisiaj zakupów. Natomiast nie może też wyręczać we wszystkim. Musiałby być policjantem i stać 24 godziny na dobę przy takiej rodzinie. Jeżeli mamy 15 rodzin na jednego asystenta rodziny, to on jest w stanie to ogarnąć. Mamy cykliczne spotkania z asystentami. Jeżeli są jakieś Państwa zastrzeżenia co do pracy asystenta, to ja chętnie służę informacją w tym temacie. Możemy się również spotkać z asystentem, bo to pewnie konkretne, jeżeli już dotyczy osoby. Natomiast nie możemy generalizować, że wszyscy asystenci nie dają rady. Takie są wytyczne Ministerstwa Pracy. Mamy 15 rodzin i to nie jest taka liczba, której one nie są w stanie. Dbają o to, żeby dzieci chodziły do szkoły czyste, czyli też uczą treningów higienicznych tej rodziny. Generalnie mamy problem z tym, żeby dzieci dorośli się myli, no przyziemne, przykro, że o tym mówię, ale takie są rzeczy, żeby głowy były czyste, żeby właśnie miało co jeść do szkoły. Przychodzi i mówi, jak zrobić śniadanie, zapewniamy wyżywienie w szkole, więc mamy też tą gwarancję, że dziecko nie jest nam głodne. Natomiast odrabianie lekcji, no tutaj to aż tak głęboko to...
Jeśli się macie Państwo, ja bym proponowała takie spotkanie zrobić również z pedagogiem, czy z pedagogami i zaprosić jeszcze wybranie nauczycielska z młodszych, nauczania zintegrowanych, ponieważ właśnie o niej słyszałam, że dzieci są nieprzygotowane, nie mają lekcji odrobionych, bo asystent zajrzy, pomoże, ale nie jest w stanie do końca być z tymi dzieciakami.
No tutaj też wspiera rodzinę, ale nie zawykonuje.
Propozycja taka, że w szkole nauczyciel z młodszej klasy mógł siedzieć i odrabiać lekcje z tym dzieckiem, z pierwszej czy z drugiej, bo w domu tego nie zrobi nawet, nie jest w stanie.
No ja też jako rodzic miałam bardzo dużo uwag do szkoły, jeżeli przychodziłam, bo pracuję od 6:30, przychodziłam po dziecko o 4:00, mam zerowo uczące się dziecko, był problem, żeby pani przypilnowała na świetlicy, żeby dziecko odrabiało lekcje. Byłam w tym gronie osób, które się ciągle dopominały, w końcu dopięliśmy swego, bo inni rodzice się wstydzili pytać, bo ich dzieci gorzej się uczyły. Więc to też jest obowiązek na świetlicy, żeby przypilnować odrabianie tej lekcji. Jeżeli ich jest 40, to o godzinie 2-3 nie ma ich 40, bo jest 10. 120 dzieci na świetlicy? 120.
Ja tutaj muszę jednak wybronić tę sytuację nauczycieli, bo sama się z tego zawodu wywodzę, zresztą jak i pan dyrektor, i pani radna.
No, ale...
Czasem na świetlicy jest, mówiąc kolokwialnie, taki młyn, że nie da się wtedy odrabiać lekcji. Tam się prowadzi różnego rodzaju zajęcia, zabiera się część dzieci, wypracowuje się zajęcia po prostu z godzin karcianych, a niekoniecznie, no myślę, że nie róbmy już takiej sytuacji, że odbierajmy prawa rodzicielskie i opiekuńcze rodzinom, prawda, bo to jest w zakresie rodziców, żeby dopilnować swoje dzieci w wychowaniu, w odrabianiu lekcji, no miejmy jakieś priorytety w życiu.
Nauczyciele też skarżą się, że rodzice będąc w domu nie zabierają dziecka ze świetlicy. Te dzieci są na świetlicy, podczas kiedy rodzina siedzi w domu. I tu musi być jednak ta większa współpraca środowiska domowego, której nie ma, bo rodziny są różne.
Ale rzeczywiście możemy się przyjrzeć tym sytuacjom z asystentem, który tam są największe jakieś problemy z dziećmi, bo jak najbardziej, jeżeli są problemy wychowawcze, jeżeli dziecko nie chodzi do szkoły, jeżeli opuszcza, bądź nie są nieusprawiedliwione godziny, bądź nie ma właśnie wyżywienia, czy książek, czy zeszytów, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i ja tutaj zapraszam, jeżeli jest taka sytuacja, nie widzę problemu.
Świetlic tak, tylko jeżeli będą przepełnione, to nie rozwiąże to też problemu. Jeżeli dzieci przebywają do godziny 16, jak grupy są takie, a nie inne, a liczebność wskazana jest określona 25 osób do grupy, no to potem się robi tak, jak się robi. No. Nie zawsze można wyjść w teren z grupą, a nie zawsze pozostali zostaną. No i potem to, a z kolei rzutuje to na ilość osób, które są zatrudnione, jak pani Grubisz wie, na świetlicach szkolnych, tak? No, bo to należałoby, moim zdaniem się pracuję w szkole trochę, ale tak z tego co pamiętam, zawsze godziny realiczne to były godziny 16 do 17, jeżeli rodzic nie mógł zdążyć z pracy, tak? I wtedy nauczyciel zostawał, przykładowo musiał, no bo co ma zrobić z tym dzieckiem? No domu go zabrać oficjalnie nie może, a w szkole też przebywa przed drzwiami. No i to jest taka sprawa w tym. Ja mam takie pytanie odnośnie na tym, bo ja powiem szczerze, że mogłem w domu otworzyć, więc musiałem to otworzyć.
Ale był materiał pisemny i właśnie na płytkach dałam, żeby to...
Znaczy nie dokończyłem jeszcze myśli. To znaczy dostałem materiał piśmienny, przeczytałem go wszystko na tym. Myślałem, że to będzie jakaś prezentacja czy coś takiego i chodziło mi o tym, że łatwiej to się wczytuje, ponieważ 80% ludzi są wzrokowcy na takiej prostej zasadzie, że jeżeli... No bo tak. Ja z tym wszystkim, co Państwo robicie, tutaj się oczywiście zgadzam, tylko inaczej jak się to widzi wzrokowo i się mówi tak, kwota z miasta jest taka, my dajemy w słupki taką kwotę, przeznaczamy to w ten sposób. Czy, bo teraz chciałem wrócić do tego, czy przykładowo, ja miałem swojego czasu 28 osób dzieci w jedynce w szkole z Mączu na żywienie. Czy ta tendencja jest wzrostowa czy malejąca?
żywienia dzieci w szkole?
Tak, mocno.
Wzrostowa.
No więc dlatego mówię, że nawet na to, co ostatnio, że na razie mówi tam na Białorusie, tam była kwestia rzutnika. Na takim materiale, ja nie mówię wszystko, to są kwoty i to, co Państwo robicie. Rzucacie taką prezentację, ona nie trwa dłużej, moim zdaniem, niż 5 minut. Wtedy większości radni, oni widzą przykładowo, aha, przeznaczyło się tyle, a tyle jest. I przykładowo łatwiej wtedy, do czego zmierzam, łatwiej wtedy
analizować.
Zanalizować, ale przede wszystkim tak samo szkoły i ośrodki, które są. Bo typowo, jak wszyscy wiedzą, są ulice, czy 17 listopada, czy katolicka, czy tam coś, przynależność jest do szkoły i ośrodek przy MOPS-ie tak samo. I nagle się okazuje, że tam przykładowo, jak jest migracja na terenie miasta, tam trafiają właśnie te dzieci. Przekłada się to może, chociaż niekoniecznie tak zawsze jest, bo Państwo zapewniacie opiekę, szkoła też. No, może, bo może się to w jakiś sposób przejawiać na wynik w nauce, tak? Dla tych dzieci, no. Bo na pewno tak w jakiś sposób jest. Jeżeli w klasie przykładowo jest 4 czy 5 osób, które są na tym, no więc nauczyciel też musi dostosować swój program typu wycieczka, wyjazdy, czyli stać w grupę, żeby wyjechać, czy ktoś zapłaci za to, żeby dzieci nie eliminować z grupy. Może w ten sposób by było, może takie, nie wiem, czy to jest duże aż roboty, podejrzewam, że chyba nie, tam jest kwestia tylko nowe, jak sobie zrobić, parę danych prowadzić.
To ja może odpowiem, nie Krzysiu, ja muszę odpowiedzieć, ponieważ powiem tak, jeśli chodzi o ten dokument, czyli ocena zasobów pomocy społecznej, to co Pan widzi, ja tego zmieniać nie mogę. Nie mogę, ponieważ jest to narzędzie, które otrzymałam z Ministerstwa Pracy, jest teraz będzie sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I to już będzie prezentacja, bo ja uważam, że to nie jest czytelne.
No,
jest nieczytelne. Ja się, że tak powiem, w tym posługuję, ponieważ pracowałam w Ośrodku Pomocy Społecznej, w nadzorze nad jednostkami, teraz również w Ośrodku Pomocy Społecznej i mogę się domyślać, chociaż mogę wyciągać wnioski, ale się tylko domyślać, ponieważ nic, tak naprawdę ministerstwo dając takie narzędzie, pewne rzeczy nam samo wpisuje i nie ma o czym dyskutować. Ale w maju, maj lub czerwiec będzie sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam będzie Pan miał to, o co Pan w tej chwili pyta.
Ja jeszcze...
Lepiej, dokładnie lepiej. Właśnie można analizować, porównywać, jak było w 2013, w 2012, 2014, a jak jest teraz.
Bo nawet środki Państwo możecie być mniejsze, dla każdego liczby nie wiem,
dokładnie.
Tam
chcielibyśmy ująć wszystko. Zatrudnienie, formy działalności,
ilość pieniędzy
na każde zadanie, ilość klientów. I wtedy byśmy mieli, jeszcze mam taki zamysł, żeby to zrobić dzielnicami. Przy czym nie wiem, czy mi się to uda, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby wyciągnąć wszystkich z systemu. Czeka nas diagnoza problemów społecznych i czeka nas strategia rozwiązywania problemów społecznych. I to, o czym Pan mówi, to jest moje marzenie, żeby ująć wszystkie dane, ilość dzieci, w jakich dzielnicach jest najbardziej zagrożona ta sytuacja, ilość osób starszych, czyli mapa takich problemów społecznych. Tutaj mamy taką ładną mapę naszą, więc narzucimy na poszczególne dzielnice, jakie występują problemy. Takie mamy marzenie. I ja myślę, że to zrealizujemy, bo to dla wszystkich Państwa będzie właśnie taki najlepszy obraz tego działalności MOPS-u, bo Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej to nie jest działalność lubiana, ale jeżeli dobrze funkcjonują, jeżeli praca przebiegła prawidłowo i pracownicy się w nią angażują, to można pewnych problemów uniknąć. Chociażby nawet jak odbieranie dzieci w placówce. Jeżeli praca asystenta jest jak najbardziej prawidłowa, to wtedy unikamy tego, że dziecko trafia do choćby najlepszej, ale do placówki.
Ja jeszcze chcę tylko uzupełnić, jeśli mogę, jednym zdaniem. Ten dokument ocena zasobów, on obowiązuje wszystkie samorządy już od kilku lat, odkąd jest ustawa o pieczy zastępczej. Czyli od 5 mniej więcej. Po raz pierwszy miasto Czelać będzie przyjmować tego typu dokument, stąd też może Państwa tyle pytań. Nie było to do tej pory praktykowane, stąd też... To jest wystandaryzowany dokument pisany drobnym maczkiem, nawet w komputerze, nie da się tego powiedzieć.
Niestety nie da się.
Po prostu to jest stan, co mamy, czym dysponujemy, na to, żeby stworzyć dobrą strategię, nakłada się możliwości gminy finansowe, infrastrukturalne, ludzkie, demograficzne. Wychodzi mapa potrzeb, możliwości, uśrednia się, tworzy się strategię. Czyli długoterminowe działania w szeroko pojętej polityce społecznej, a nie w pomocy społecznej tylko. Pomoc społeczna jest zaledwie
cząstką. Dlatego te rekomendacje, ponieważ jest to też informacja dla Państwa, z czym to nasze miasto, jakie ma zagrożenia i co tak naprawdę w pierwszej kolejności trzeba zrobić. A to właśnie wynika i z oceny zasobów, i ze sprawozdań, którymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Ale mówię, pierwszy raz jest to dokument przyjmowany uchwałą przez Państwa. Pierwszy raz. Co roku Ośrodek Pomocy Społecznej to robił, ale przesyłał dalej. Państwo tego nie widzieliście. No, nasza opinia radcy prawnego jest taka, że dokument ten powinien być przyjęty uchwałą Rady Miejskiej i wiele gmin z terenu całego kraju tak robi.
Najważniejsze z tego dokumentu tak naprawdę są rekomendacje, bo to jest wyciśnięta treść tego i wnioski płynące z tych danych statystycznych. Tak.
No, i to, co jest na koniec. Wniosków Pani dyrektor ma bardzo dużo.
Tak. Ale one wynikają z tej rekomendacji.
Na lata.
Ja się zapytam teraz, jak z tych europejskich funduszy strukturalnych?
No, z europejskich? No to tak. Jeżeli chodzi o planowanie nowej perspektywy, to jest chyba 10. punkt. 2015-2020 rekomendacji. To mamy kilka programów, do których moglibyśmy przystąpić. W tej chwili jeszcze nie ma 100% jasnych wytycznych na ten temat i powiem szczerze, jesteśmy tutaj z Wydziałem Polityki Edukacji Polityki Społecznej, również z powiatem, ponieważ no, z powiatem byśmy chcieli przystąpić do zadania. Mamy ZIT-y, mamy również
procedury
konkursowe. Jeżeli one będą ogłoszone, będziemy do nich przystępować.
Rozumiem, ale wcześniej jakaś forma była korzystania z tej formy?
Tak, do 2014 roku włącznie był realizowany projekt systemowy. O tym może kolega powiedzieć, gdyż nie chcę mu odbierać działki, którą realizował on bezpośrednio.
Pani wszystko pani to powiedziała.
Do każdych z tych działań miękkich, niezależnie od tego, czy to będzie tryb konkursowy, czy ZIT-owski, potrzebny jest wkład własny. A osiągane wskaźniki, one nie zawsze są wymierne, bo stabilizacja losu ludzkiego nie zawsze jest wymierna. Idzie na to bardzo dużo pieniędzy, a efektów w postaci stworzonego chodnika, infrastruktury nie ma. No. To jest bardzo trudne. Drogie i trudne.
Parę pytań zadać, mianowicie pierwsze. Gdzie pani razy jadła obiad?
Raz. Jadłam raz. Gołąbka. Dlatego, że nie chciałam. Zjadłam to, co zostało. To znaczy się najpierw wszyscy klienci przyszli, a potem to, co zostało, próbowałam, czy jest dobre. Więc.
Nie zgadzam się z tym. Znaczy się. Widzenia. Taki był zawsze na stołówkach. Tak jeszcze kopalnie istniały i tak dalej. Już była czy osoba, czy tam dyrektora administracyjnego kopalni i tak dalej. Że przynajmniej raz w tygodniu szedł na stołówkę. To był zawsze obiad. Znaczy się identyczny, jak ci górnicy jeli. I to chodzi o to, żeby nie. Z punktu widzenia tam cateringu tam na 80, 100, 200 osób i tak dalej, to co przywożą, po prostu ja osobiście traktuję to jako obowiązek, a tak. Nie jako, że pani tam zostało i tam pani dali tak.
No ale nie ma przewidzianej porcji dla nas.
Nie, 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 to nie może być, to nie może być tak. Po prostu pani jest za to odpowiedzialna i pani nie może mówić fikcyjne, to jest dobre. Pani to musi skonsumować. Dzisiaj pani, jutro pan, bo jeszcze pani wyśle jakiegoś pracownika i tak dalej. Jednocześnie wyślę pani po prostu tam na 35-lecia czy na zwycięstwa, żeby ci ludzie również spróbowali tego, co się dzisiaj podaje. Jutro i tak dalej, pojutrze. To nie jest na zasadzie, że pani nie ma w domu i tak dalej. To nie o to, zupełnie to są inne kategorie. Chodzi o to, że pani jest wtedy przekonana, pani wie to, co ludzie jedzą. Nikt do pani nie przyjdzie i powie, że to było albo bardzo dobre, albo zupełnie nie do jedzenia. to samo, to co się tam dzieciom podaje i tak dalej. To wszystko, po to jest cała ta dyrekcja dla mnie MOPS-u, że ona musi spróbować. Ja nie muszę, nie mówię, że pani musi jeść, to się mówi non stop cały tydzień i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi. Ale to nie może być również, że pani tam raz zjadła na dwa miesiące to, co pani tam mówiła te ostatnie. No, ale to, teraz wracając do tego. Proszę Państwa, ja na to zupełnie inaczej patrzę. To znaczy, ja patrzę na to tak zwane po gospodarsku. Po gospodarsku. Co to znaczy po gospodarsku? Pierwszą rzeczą, jaka jest, to jest to, że ci ludzie, którzy mieszkają w zasobach po prostu komunalnych naszego miasta, w momencie, kiedy po prostu zostają, nazwijmy, sami, to te zasoby mogłyby się zwalniać w jakiejś części i przechodzić do innych zasobów, to znaczy się do zasobów takie jak tam jest szpital na 5, tam mówimy po szpitalu, to jest nie dom seniora Kaszmarka, tylko ten drugi. Że to są ludzie jeszcze pełnosprawni, oni jeszcze mają takie czy inne, po prostu już tam powoli zaczynające się kłopoty ze zdrowiem, wiek wzrost i tak dalej. I to powinno być dla mnie pierwszą rzeczą. Drugą rzeczą to jest przejście z tego właśnie, z tej szpitalnej 5 dla osób, które, nazwijmy, już sobie nie radzą. I wtedy przechodzą do tego domu
stacjonarnego.
Kaszmarka. I ostatnią rzeczą jest, że jeżeli w tym domu Kaszmarka sobie nie radzą, to wtedy przechodzą na oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy do szpitala. Jako tak zwany ostatni. Mhm. Natomiast tutaj z tego, co Państwo mi mówicie, to nie jest to, że jest źle, że tak, że siak, że ona. Ale dla mnie nie jest wypracowany system. Zresztą no, jesteśmy też takim krajem i pokoleniem, przez pokolenia, że jesteśmy przyzwyczajeni do jednego domu, jednego mieszkania i tak dalej. Natomiast jeżeli popatrzę na inne nacje, po prostu takich na przykład Anglików, czy Francuzów, czy Niemców, to jest to u nich to zupełnie normalne. To jest normalne, że ci ludzie się w zależności od swojej sytuacji, swojej zdrowotności, swojej pomniejszania rodziny, oni się przechodzą w inne miejsce. Natomiast no, czy oczywiście, że nikogo tam się nie wyrzuci, czy z domu własnego i tak dalej, ale my mówimy o takich, jak jest miasto, jak są zasoby komunalne i tak dalej. Także tu pod tym względem. I jedną rzecz, którą tutaj jest, wyczytałem w tych piątych, znaczy czytałem więcej, ale chciałem tak na zwrócić uwagę. Utworzenie w gminie sieci klubów seniora. Osoby w wieku emerytalnym dla podtrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej powinny mieć możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Zadaniem klubu seniora jest integrowanie społeczeństwa osób starszych i umożliwienie aktywnego spędzenia czasu. W klubie odbywać się będą zajęcia kulturalne, sportowe, działać będą kółka zainteresowań, uczestniczyć będą aktywnie w naszej życiu dzielnicy i działać na rzecz jej, co pozwoli im dłużej zachować sprawność intelektualną, jak i fizyczną. Proszę Państwa, to jest dobre, ale jako slogan. Jako slogany to jest bardzo po prostu dobre dla mnie. Ja o tym mówiłem na jednej komisji, na drugiej, na trzeciej, mówiłem o poprzedniej kadencji, że w ciągu ostatnich 25 lat społeczeństwo wydłużyło czas swojego życia o 7 lat. Społeczeństwo staje się coraz bardziej niepełnosprawne, bo jest kolej rzeczy, jak niektórzy powiedzieli, Panu Bogu nie udała się i ludzi starsz. I tego się też będziemy trzymać. I proszę Państwa, dla mnie to, co mówiłem i to, co ludzie zwracali się do mnie i do innych osób w systemie przedwyborczym, to zwracali uwagę, że domagają się, proszę, żebyśmy uruchomili jako miasto rehabilitację, która pomoże tym ludziom po prostu w sensie niepełnosprawności. Są określone jednostki chorobowe. Czy tam, jak mamy taką polineuropatię cukrzycową, to osoby oczywiście są w określonym wieku. Dla nich ten ruch pod nadzorem w określonej tam sali gimnastycznej czy sali rehabilitacyjnej jest jak najbardziej. Są kobiety po mastektomii, gdzie po prostu po wycięciu węzłów chłodnych jedna ręka ma obwód powiedzmy 20 cm, a ręka 50. I szereg innych, nie będę tutaj wymieniał, popisywał się terminami medycznymi. Do czego zmierzam? Do tego, że mamy się zająć tymi ludźmi, czy nam się to widzi, czy nam się to nie widzi, czy to będzie burmistrz taki, czy inny, czy będą tacy, czy inni radni. Tego się domaga społeczeństwo, to społeczeństwo najpierw prosi, to społeczeństwo po prostu tak jak do mnie, ponieważ akurat w tej branży przepracowałem ostatnie tam 50 lat, to po prostu dzwonią i pytają się kiedy. Mijają miesiące i ja sądzę, że do tego się musimy przymierzyć. Z czego się osobiście cieszę, to znaczy się, że jeżeli chodzi o to jedzenie w tak zwaną, znaczy w niedzielę czy w sobotę, że to już jest nazwijmy 7 dni w tygodniu. Bywały kadencje, gdzie tutaj jeszcze byli różni tam uczeni burmistrzami i którzy uważali, że po prostu tydzień się tak kończy na 5 dniach. Nie wiedziałem, zawsze liczyłem, że tydzień ma 7 dni. Tak mnie przynajmniej nauczyli. I to jest dobre, że jest i sobota. I dobrze by było, żeby była niedziela.
Gorący posiłek?
Przede wszystkim dla dzieci. Dla dzieci. To znaczy się mówimy o tym, że jeżeli dziecko nie ma w domu faktycznie obiadu, to nie ma. A czy ten posiłek suchy to dziecko akurat zje, czy za niego zje ojciec tam pijany, czy jakiś tam inny jeszcze nie wytrzeźwiający, czy tam matka, czy nie wiadomo, co z tym zrobią, różnie bywa. Ja wiem, że dzieci potrafią sypiać i w piwnicy na węglu, i na klatce schodowej, i różnie. Także to nie jest żadna nowość. To się w tym zakresie od dziesiątków lat nic nie zmieniło. Bo takie są patologie również ludzkie. Natomiast mówiliśmy tutaj kilka razy na komisji o przemyśleniu w stosunku do starzejącego się społeczeństwa i wprowadzeniu z powrotu barów mlecznych. Znaczy, jak na miasto to wystarczy jeden bar mleczny, który nie musi przynosić nam żadnych korzyści. On może być po prostu non-profit. Tylko na tyle, żeby po prostu ci ludzie mogli przyjść. Bo starsza osoba, zwykła szeregowa, która ma tam swoje 75 lat, została w domu. Z jednej strony już nie jest na tyle sprawna, żeby leciała po prostu na targi, nakupowała sobie i miała na ten obiad, który tam kupuje raz na co trzeci dzień, czy któryś i tam was wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. Natomiast ta osoba, jeżeli sobie idzie do baru mlecznego, tak jak to obserwowałem jeszcze 50 parę lat temu jako student w Krakowie, to przecież tysiące ludzi chodziło do takich barów mlecznych do takich restauracyjek, gdzie z pocałowaniem ręki zjedli siadzionego z kaszą gryczaną i tak dalej tam. Znaczy wtedy też będzie się podśmiewali, ale to akurat to byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie wiedzieli może siadą tego ma takie wartości. Bardziej rzecz medycyna schabowych. I po prostu wydaje mi się, że nam potrzeba takiej normalności. O taką normalność ja Państwa osobiście proszę. Natomiast te projekty, które Państwo tutaj pokazali, no powiem szczerze, że będę chciał, żebyśmy je zatwierdzili, ale jest to na chwilę obecną, powiedziałbym, wychodzimy Państwu naprzeciw i chciałbym, że jeżeli się spotkamy tam za pół roku czy za ile, żeby z tych zapowiedzi co są tutaj, żeby pokazały się pierwsze efekty. Żeby się pokazały pierwsze efekty, żebyśmy nie zostali na tych zapowiedziach, bo papier wszystko jest cierpliwy, wszystko przyjmie i tak
różne. Ale to się trzeba rozliczyć z tego,
jak dlatego mówię, żebyśmy, i tak to co powiedziałem, zacznijmy myśleć po gospodarstwu. To dla mnie to jest takie stare określenie rodzinne, patrzeć i myśleć po gospodarstwu. Tak jak od barów mlecznych zaczynamy, a kończymy się na tym, że to nie pani tam podkrada ten obiad, tylko to jest pani obowiązkiem. Tam
no ale myśmy zjeść. Teraz przygotowali ankiety dla klientów, czy są zadowoleni, czy im smakują posiłki, czy mają swoje sugestie do zmian. Ankieta zawiera 5 pytań i to jest ankieta anonimowa, każdemu wręczana. Wobec czego, no tutaj powiem szczerze, to jest subiektywna ocena, czy komuś smakuje, czy nie. Najważniejszy jest dla mnie klient i to on ma ocenić smakowanie tego obiadu i jeżeli mu smakuje, jeżeli mu odpowiada, no to tutaj też będę miała mierzalną
rzecz. Ma pani rację, ale pani jest również kobietą, jest pani osobą, która normalnie je posiłki, no. I gotuje posiłki i tak dalej i jeżeli do pani przyjdzie ktoś i wczoraj pani jadła i on jadł ten i nazywa, wyzywa, że to tam no i tak dalej o tym posiłku, to pan mi mówi nieprawda. Ja też to jadłam. Natomiast jeżeli pani mówi, że to jest posiłek dobry, a nigdy go nie spróbowała, no to jest bez sensu. Także jeszcze raz mówię, to nie jest żadne nadużycie. To się praktykowało tak samo jak i ten, co tam jest w seniorze, powinien ten dyrektor, czy jego tam zastępca, czy tam ktoś tam, powinni spróbować tego normalnie.
Ja chciałam sobie kupić normalnie posiłek przed tydzień, ale nie ma takiej możliwości.
Jak to się mówi, pani nie przysługuje kupno. Pani jest odpowiedzialna za to, co oni jedzą i pani ma, to ma być w umowie. W umowie takiej cateringowej czy innej, że ktoś z Państwa, to nie musi być akurat na niej, mówimy w tej.
My ważymy posiłek, sprawdzamy, czy jest zgodnie z rozpiską codziennie to, co jest na właśnie w menu i to możemy zrobić. Natomiast jedzenie posiłków choćby codziennie przez któregokolwiek z nas rodzi się z kolejną informacją, że jedzie z kadra MOPS-ów.
Dla sanepidu są przygotowywane próbki przez kilka dni na wszelki wypadek. Tak, proszę bardzo jeszcze ostatnie zdanie.
Dwa króciutkie aspekty. Jeden aspekt taki techniczny tego dokumentu. Rada przyjmuje, czy powinna przyjąć ten dokument ocena zasobów. On jest gotowy, z pustymi rubrykami. Przychodzą puste rubryki z ministerstwa. I my tam nie odkrywamy Ameryki, my tam wpisujemy po prostu dane wynikające z ilości świadczonych usług w różnych kategoriach. To po pierwsze. I to jest taki gotowiec, sztampa, który się wypełni. Po drugie, zgodnie z intencją tej uchwały, tej ustawy, przyjęcie tych zasobów stanowi podstawę dla MOPS-ów do planowania budżetu w kontekście tych rekomendacji. Czyli jeżeli Rada przyjmuje ten dokument, ten dzisiejszy, wraz z rekomendacjami, to dyrektor MOPS-u, dbając o realizację tych rekomendacji, winien zabukować część kwoty, która w trakcie kadencji musi się po prostu rozliczyć z realizacji tych zadań. I tak naprawdę to od Wysokiej Rady zależy, czy ten projekt budżetu uwzględni te rekomendacje, czy też nie. Dyrektor MOPS to zrobi, bo to jest jego obowiązek. I drugi aspekt sprawy, tego wątku, który poruszaliśmy, nie chciałabym, żeby po tej komisji pozostało wrażenie, że my nie wiemy, mówię tutaj w kontekście wieku senioralnego i starzenia się społeczeństwa, że nie wiemy, co należy zrobić, bo my urzędnicy jesteśmy od tego, żeby realizować zadania, ale w ramach obowiązującego prawa. My nie możemy utworzyć sobie usług rehabilitacyjnych, bo musimy utworzyć sobie ZOS, albo ktoś musi utworzyć działalność gospodarczą, czego nie może gmina robić, podobnie jak w przypadku tego baru mlecznego. Intencja piękna, słuszna, tylko niemożliwa przez gminę jako organ samorządu do zrealizowania. Zamiast tego można utworzyć dzienne domy pomocy społecznej i one zrealizują w pełni i jedzenie, i pobyt w tym domu, zabezpieczenie czasu wolnego, tylko w ślad za tym idą pieniądze, bo sam zwrot dzienny dom pomocy społecznej niesie za sobą skutki finansowe. Średnio na kilkadziesiąt miejsc w dziennym domu koszt około 900 tysięcy w skali roku, rosnący z roku na rok, bo koszty utrzymania rosną. I my, mając świadomość potrzeb z jednej strony, a z drugiej strony możliwości finansowych miasta, no staramy się patrzeć na to w miarę logicznie. Mamy również świadomość tego, ażeby zabezpieczyć osoby w wieku senioralnym, potrzebne nam są łóżka geriatryczne, nie nasze zadanie, tylko powiatu. Geriatrów nie ma w skali kraju, prawda? Zwiększoną ilość pieniędzy na usługi opiekuńcze, zwiększoną ilość pieniędzy na domy pomocy społecznej. W tym roku w budżecie MOPS-u brakuje 800 tysięcy do końca roku na zabezpieczenie pobytu w domach pomocy społecznej. Więc musimy gdzieś wyważyć tę logikę i te słuszne postulaty i zderzyć to z możliwościami finansowymi miasta. Bo chcąc uwolnić mieszkanie komunalne z naszych zasobów od pana Kowalskiego, który samotnie zamieszkuje, skierować go do DPS-u, musimy za to zapłacić. Jeżeli kierujemy jeszcze do DPS-u dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a ilość tych osób w DPS-ach czeladzian nam rośnie bardzo szybko, to to jest kwota 4600 i więcej w skali miesiąca. Czyli kierując takiego pana, podejmujemy zobowiązanie finansowe, że będziemy tam trzymać, utrzymywać finansowo tego beneficjenta aż do śmierci. Dyrektor MOPS-u jest w tej trudnej sytuacji, że musi wyważyć, skąd wziąć brakujące 800 tysięcy na utrzymanie naszych czeladzian w domach pomocy społecznej z interesem tych seniorów. I my wiemy, co mamy zrobić, tylko nie wszystko należy do obowiązków gminy. Część należy do powiatu, część do województwa. Chociażby ta rehabilitacja, która jest no jakby stroną do kontraktowania z NFZ-em. Oczywiście gmina w świetle ustawy może sobie utworzyć ZOS, ale musi stawać do konkursu, a jak wiemy, na najbliższy konkurs z NFZ-em jest podpisywany dla wszystkich podmiotów na 10 lat.
Mieliśmy tam, gdzie pan przewodniczący mówił, przy ulicy Szpitalnej 5B, obok seniora, dzienny dom pomocy społecznej. To jest to, o czym pan mówił, że te osoby, żeby ich nie umieszczać, jeszcze są w miarę sprawne, żeby sobie funkcjonowały. I ten dom trwał ile? 10 lat i został zlikwidowany. W tej chwili tam są stowarzyszenia. I widzimy tutaj potrzebę, żeby taka placówka była. Być może, jeżeli kiedyś otrzymamy lokal i uwolnią się środki ministerialne, chodzi o taki program Wigor Senior i tam byłyby możliwości pozyskania tych środków i byłaby pomoc również i pielęgnacyjna, I myślę, że tutaj się zastanowimy i pochylimy nad tym, ale no gdzieś ten budynek musielibyśmy dostać, no i środki finansowe jednak gmina na tę działalność też
środki
by musiała.
Środki finansowe na start, a potem tak. Utrzymanie już w dalszym ciągu z roku na rok leży po stronie samorządu.
Nie wiem, czemu została placówka zlikwidowana, ale chyba dlatego, że koszty były.
Proszę Państwa, ja wszystko bardzo rozumiem. Właściwie było do niedzieli, tej niedzieli, która była. I przyszedł facet, nazywa się Kukiz i określoną ilość osób zebrał koło siebie, krzyknął, że rozwalić to państwo od razu z dnia na dzień i uzyskał 20% głosów. Dlatego jeżeli my jesteśmy osobami mądrymi, trzeźwymi, to my nie możemy mówić o tym, to się nie da, tamto się nie da, to się nie da, tylko my musimy iść w tym kierunku, że jeżeli są dane statystyczne, że w ciągu 25 lat wydłużyliśmy czas życia o 7 lat, jest to bardzo dużo, to znaczy, że w bardzo dobrym kraj jako taki idzie w bardzo dobrym kierunku, bo po 7 lat społeczeństwa zachodnie pracowały zdecydowanie dłużej. To znaczy, że jesteśmy w bardzo dobrym kierunku. Tylko, że teraz trzeba zrobić coś takiego, ażeby tym ludziom, przede wszystkim starszym, którzy się starzeją, żeby nie mówić, może synu przechodzić na czerwonym świetle przez ulicę. Ci ludzie to są ci, którzy ten kraj budowali przez dziesięciolecia. To są ci ludzie, byli nauczycielami, inżynierami, robotnikami, budowniczymi i tak dalej. I oni nie mogą dzisiaj w jakiś sposób znaleźć na marginesie tego wszystkiego. I dlatego tak jak powiedziałem, ja jestem za przyjęciem tego jednego, drugiego. Natomiast tak powiedziałem, proszę Państwa, na tyle widzę rozsądność Państwa, że będziemy to zmieniali. I tak będę prosił na komisję tak raz na pół roku, jak trzeba to nawet i częściej, jeżeli nie będzie takich potrzeb, to może raz na rok, żebyście Państwo pokazali, jak wy to zmieniacie, żebyśmy szli do przodu. Nie chodzi o krytykę, nie chodzi o nic, tylko chodzi o to, o zmianę jako tak. Proszę Państwa, kończąc ten temat, my mamy do przegłosowania, proszę Państwa, pierwsze to jest przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2014 rok, o którym żeśmy mówili, dyskutowali łącznie z tym dużym załącznikiem, tym grudniem i tymi wszystkimi prognozami. Kto jest za przyjęciem tego programu, proszę o podniesienie ręki. Czyli cała czwórka, momencik. 99, 4 za głosy, nie ma, przyjmujących nie ma. 5 członków na komisji, 4. Bardzo proszę.
będzie tworzenie i rozwijanie, ale tak naprawdę to jakie korzyści da taka rodzinka ma dać?
To jest tak,
czy ja pójdę taniej do sklepu, do kina, czy ja pójdę na basen. Takich konkretów mi tu brakuje właśnie.
Konkretów się w uchwale nie pisze, dlatego że uchwała to jest czas start dla nas, żebyśmy mogli pozyskiwać partnerów, po to, żeby w konsekwencji ci partnerzy, a więc podmioty gospodarcze, nasze jednostki dawały ulgi i profity dla tych beneficjentów końcowych, jakimi jest Rodzina 2+. To jest uzupełnienie programu prezydenta Komorowskiego, tego ogólnopolskiego, Rodzinka 3+. Jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin, która wprowadzi 2+, ponieważ rodzin z trójką dzieci i więcej na terenie miasta jest tylko 87. Natomiast rodzin z dwójką dzieci i więcej jest prawie 300. I tu już warto odciążyć kieszeń tych rodzin, ponieważ dwójka i trójka dzieci to znaczny koszt w budżecie rodziny, co innego niż jedno dziecko albo wcale. I to jest gest ze strony samorządu dla rodzin z dziećmi, ażeby odciążyć kieszeń, zmienić wizerunek rodziny wielodzietnej, bo rodzina wielodzietna to nie rodzina dysfunkcjonalna, stworzyć dobry klimat dla rodziny, czyli jakby poszerzyć program prezydencki, dopasowując go do specyfiki miasta, który ten program proponuje.
Ten program będzie obowiązywał tylko w danym mieście, czyli my, że radzianie będziemy tylko sobie iść na rękę przelać. Ja na przykład już nie pojadę do ZOO, do Chorzowa, bo tam...
Ależ oczywiście, że pojedzie pani z dwójką i więcej dzieci, ponieważ będziemy mieć partnerów również z terenu województwa śląskiego. I ZOO już jest uwzględnione, tylko że to już jest dokument jakby dalszy, porozumienie podpisywane pomiędzy tym przysłowiowym ZOO a burmistrzem o stosowaniu konkretnych ulg dla czeladzian, którzy będą mieli kartę Rodzinka 2+.
Ja rozumiem to, co się tutaj pani radna pytała, że to jest też taka, jak to się mówi, projekt uchwały, lekko na wyrost.
Nie.
Na wyrost, no bo jeszcze nie ma partnera.
Są, no, już są.
Na wyrost. Ale to nie świadczy o tym, że dopiero po tym państwo możecie coś robić. Ja uważam, ja bym panią serdecznie prosił o pamiętanie, jako taka osoba jeszcze dużo młodsza, co zawsze ma dłuższą pamięć, a żebyśmy panią naczelnik nie wcześniej, za pół roku.
Program wchodzi od stycznia, panie przewodniczący, 2016, dlatego że państwa zgoda w formie uchwały jest dla nas sygnałem, że możemy rozpisać przetarg na te drobne rzeczy typu promocja i tak dalej.
Ja wszystko rozumiem. Dlaczego powiedziałem za pół roku? Za pół roku w sensie takim, że poinformować, jaki mamy po prostu już partnerów, czy w ogóle są, czy ich nie ma. A program będzie od 1 stycznia 2016 roku. Wszystko. Kto jest za tym projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję panu Błotkowiczowi.
Powiem szczerze, że byłabym zdziwiona, jakby państwo w 100% nie byli.
Nie, ale to u nas jest wszystko możliwe. Proszę się nie dziwić, dlatego że...
Tak. Jeszcze tylko chcę uzupełnić, że wszystkie karty dla mieszkańców i tych dla seniorów, które uchwałę zechcieliście państwo już podjąć, i Rodzinka 2+, i karta ogólnopolska od września będzie wydawane tu w Urzędzie Miejskim na dole w Biurze Obsług Interesantów.
Do tej pory wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kartę Dużej Rodziny Ogólnopolską wydaje MOPS i uważam, że to jest nie fair, dlatego że każdy, kto przychodzi po kartę, nie musi być klientem MOPS-u.
Zgadzam się.
I to jest stygmatyzacja ludzi. Powinien przyjść do urzędu, tam gdzie są organy samorządu, bo stamtąd pobrać kartę, dlatego że samorząd im stworzył taką możliwość.
Dobrze. Dziękuję.
Dziękuję
państwu
bardzo.
Dziękuję. Paniom jeszcze nie, dlatego że jeszcze chciałem parę słów. Ja muszę mówić z innej beczki, dlatego że bezpieczeństwa, więc są problemy takie, które mimo że ich tam nie ma tematycznie, ale ja chciałem powiedzieć parę zdań. Panią, pani
dziękuję bardzo.
przewodniczący komisji zwróci się do mieszkańców o to, czy jakie widzą po prostu niedociągnięcia w mieście typu, typu tam znaki drogowe, dziury w pamiętaj, no tysiące różnych rzeczy. I proszę Państwa, jak to się mówi, się zaczęło, to znaczy się, ludzie dzwonią, ludzie piszą i tutaj ja powiem, o co chodzi. Znaczy powiem na przykładzie. Dzwoni pani Sadło, ulica Katowicka 84, Jadwiga Eugeniusz. Złe oznakowanie, nie może dojechać karetka. Po prostu są numery 84, 86, 88, one są tak po prostu po ten, że po prostu nie może. Jednocześnie ta pani prosi, że jeżeli jest taka możliwość, a nie ma tam kiosku, to żeby, jak jest echo czeladzi, od 5 do 10 egzemplarzy chętnie by wzięła, dlatego że rozda sąsiadom.
Ja może od razu odpowiem odnośnie echa czeladzi. Echo czeladzi zmieni swoją szatę graficzną. Będzie to teraz gazeta, no może nie teraz tak akurat w tym momencie. Tak. Będzie to wydanie gazetowe, nie takie ekskluzywne jak do tej pory na papierze kredowym. Będzie to taka gazetka normalna, większy format, większa zawartość treściowa i będzie większy nakład. Będzie wsadzana do skrzynek.
Będzie przede wszystkim tańsza po was, tak?
Będzie tańsza, będzie większy nakład. Większy, no będzie w tej samej kwocie, ale większy nakład, ponieważ jednostkowa gazetka będzie taniej wychodziła. Dlatego będzie dostępna dla większej. Nie, no nie mogę teraz...
Plus minus około. No,
nie,
znaczy, proszę Państwa, dlaczego ja...
Powiedzmy trzykrotny większy nakład.
To musi być na tym dokonać, Panie Marii, i tak się Pan dowie.
Nie, ja tylko dlaczego pytam. Czasami można się cofnąć w czymś i wcale to nie musi być dobre. Dlatego, że dla ludzi również to jest coś takiego, jeżeli pani jeździła rowerem i naraz musiała pani pedałować, a pani przesiadła się po prostu do zupełnego przyjemnego auta, to z tego auta z powrotem ciężko wyjść na rower. I tak to ludzie odbierają, to jest pierwsze. Po drugie, to ja tą gazetę zakładałem, to o czeladzie jako takie to wymyślił Andrzej Pomorski. Świętej pamięci mój przyjaciel radny z pierwszej kadencji i tak dalej, to byśmy co zrobili. Była to forma, była gazetowa, tak jak jest Dziennik Zachodni i tak dalej. I proszę Państwa, natomiast ja bez względu na różne głupstwa, jakie się znalazły tam przez 25 lat, no, to nie jest BBC, tylko zawsze jest jakaś subiektywna ocena taka czy inna, w pewnym momencie to jest również gazeta historyczna dla miasta, bo to jest przegląd wiadomości, jaki co miesiąc się pokazuje na przestrzeni lat i to się, tak się tworzy historia. Na podstawie tego echa czeladzi powstało już nie jedno magisterium, a nie wiem czy nie jeden doktorat, tak dalej, z różnych tam uniwersytetów, gdzie się opierają na tych właśnie danych. Także to dlatego ja pytam, żeby sam nakład zwiększony trzykrotnie, a może się okazać, że on nam nie jest wcale potrzebny. Że on może się okazać wcale nie do końca nam potrzebny. Bo może się okazać, że wystarczyło tylko nakład podnieść tam powiedzmy o 1000 czy 2000 i automatycznie by zaspokoiło i ta szata graficzna na tym papierze kredowym była wspaniała. Natomiast może się okazać, że ten trzykrotny nakład to będziemy oglądali jako czeladzie w różnych krajach, takich wszelkich uwagi w dużej części. Także to ja nie mówię, że na pewno. Ja tylko mówię, że to echo czeladzi, które mimo tam różnych wad, w sensie tam pewnych subiektywizmów określonych tam burmistrza i tak dalej, było, miały bardzo dużo wartości dodatnich i każdy sobie mógł wyczytać, co tam chciał.
Ja oczywiście doceniam wypowiedź pana przewodniczącego, ale ze względów takich praktycznych, gazeta o cieńszym papierze i innej w ogóle wyglądzie będzie możliwa do złożenia i wrzucenia do skrzynki na listy, bo tu pan mówi, że no, cały czas jest nakład mały. No tak jest, ludzie się domagają
jest
tego.
Z tego co wiem 6 tysięcy, tak? Tak,
ludzie się domagają tego echa czeladzi. Upominają się, nie wszędzie ono dociera i chcemy być naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańca. Dlatego też ja tylko tak hipotetycznie stwierdziłam, że trzykrotnie większy. Ja rozumiem, że być może jest to za dużo. Będziemy się starali zrobić taki nakład, żeby do każdego domostwa echo czeladzi dotarło.
Rozumiem.
Ale wersja gazetowa będzie bardziej komfortowa do wrzucenia do skrzynki na list. I cały czas jak gdyby objętość tego echa czeladzi jest za mała w porównaniu do potrzeb, jakie jednostki chcą, że tak powiem, mieć do pochwalenia się, prawda? Bo każda jednostka chce jednak coś tam zawrzeć w tym echo czeladzi.
Jeszcze raz mówię, ja wszystko rozumiem, tylko tak powiedziałem, to żebyśmy nie przegięli w drugą stronę. Proszę Państwa, następny problem to jest taki, że ja mówiłem już na komisji, tam któreś kilka do tyłu, że zostało zniszczone lustro przy wyjeździe z Tuwima na Grodziecką. Dalej go nie ma, jako tam do tej ulicy całej, do tej ulicy powiatowej. Ale zwrócono mi również uwagę, że brakuje również drugiego lustra, ponieważ tak jest ustawione są auta od strony Grodzca, że wyjeżdżający tu od sklepu tam ojca nie widać auta, które nadjeżdża od Grodzca w kierunku po prostu do rynku, nazwijmy mówiąc, do centrum. Także tam są dwa lustra potrzebne duże po to, żeby ludzie, którzy dzwonili, rozmawiali ze mną, tam jedna w ubiegłym roku niewiele brakowało, tak zwane 20 centymetrów, żeby nie doszło do dużej tragedii dwóch aut zderzonych ze sobą i tak dalej. Także tutaj po prostu proszę się tym zająć. Ja chciałbym osobiście tutaj panią burmistrz prosić o coś takiego, ażeby pani była łaskawa dać mnie urzędnika, to znaczy takiego urzędnika, do którego mogę przedzwonić, podać mu numery telefonów tych ludzi, co dzwonią, co składają wnioski, żeby można było czy podjechać, czy zobaczyć, czy po prostu pewne usterki usunąć, dlatego że to już ci ludzie no, tak sobie tak po prostu dzwonią i takie mają prawo do tego. Jak również proszę, może to samo właśnie ze starzejące się społeczeństwo, że poproszą o to, ażeby od targu na szpitalnej w kierunku po prostu też już centrum do przystanku autobusowego, żeby przynajmniej jedną lub dwie ławeczki postawić, żeby sobie ludzie mogli idąc spocząć, że po prostu uważają, że są starsi.
No, w stronę tak, kościoła rozumiem, tak?
Tak.
Na tej drodze w stronę kościoła.
Tutaj nie widzę takiej możliwości, szpital na 24, żeby wprowadzić windy. No, nie wprowadzało się nigdy w tym kraju wind do czwartego piętra, takie były przepisy, może teraz są inne.
Panie przewodniczący, nieprawda. Ileś czasu jest powyżej 30? Nie. Przecież pamięta pan blok, to on istnieje w Sosnowcu. Tam, gdzie kiedyś była urocza, ten zwany Okrąglak. I tam są windy, budynka czteropiętrowy. Tam, gdzie była kiedyś urocza na samym rogu, później był sklep.
No samo jak się nazywa urocza, no to proszę pana, trudno, żeby windy nie miała.
Pamiętam, bo tam...
Ale nie, nie, no ja tam nie wiem, pan chodzi.
Są, dwuosobowe, ale są.
Windą w urocze i na trzecie piętro nie wiem. No ale to proszę pana, to jest ewenement w skali i tam.
Skali
Sosnowca, delikatnie bardzo powiedziawszy. To jest, proszę Państwa, to jedno. Tam jest... podwójna linia ciągła od Katowic jadąc
do termin. Tutaj tym jadąc w lewo.
Nie wiem. Tego jest ograniczenie prędkości do 40.
Nie, to znaczy to mogą nawet ograniczać do 5. To ja się tutaj nie będę. Tutaj głupota to nas, jak to się mówi, przerasta, ale to nie wiem, kiedy się zmieni. Bo o tym żeśmy mówili już kilkanaście razy. Nie, tak, to nie na, numer to nie na tym polega, że tam jest 40. Bo w jedną stronę jest 40, a w drugą jest normalnie 50. No. Także na tej samej ulicy bez niczego, no ale to mówiłem o tym wiele razy, ale kto mi to słucha. I tutaj jest linia ciągła do te zniesienie, tam trzeba po prostu, jak to się mówi, dokonać oznakowania jadąc w lewo. To jest pani Monika Sękowska, Polna 22, telefon do tej pani 660-333-613.
Jej zadanego osobowego.
Nieprawda, a widzi pan, nieprawda.
Ona nie wyraziła panu.
Właśnie,
zgodę.
Wyraził.
Na piśmie.
A widzi pan. Nie, proszę pana, nie proszę pana. Panie Włodzimierzu, pan nie jest w stanie za bardzo mnie zaskoczyć. Ja pan, ja zbyt szanuję pana. Tam, gdzie tutaj były również nazwiska, których nie wymieniłem, bo sobie nie życzyli, tylko no, ludzie się nie życzyli. No. Natomiast ci państwo, którzy się życzyli, to chodzi o to, że pani idąc do Parku Jordanowskiego po prostu widzi to i uważa to za błąd i tak dalej. Ja tego nie sprawdziłem, bo no, trudno, żebym ja tutaj zajrzał.
A co chodzi pani Sękowskiej?
Proszę?
O co chodzi pani Sękowskiej?
Że jadąc od Katowic, do Term, po prostu, że tam jest linia ciągła, że oni, jak to się mówi, przejeżdżają na linii przez linię ciągłą. No. To trzeba po prostu sprawdzić, zobaczyć, porozumieć się z tą osobą.
Jest przerwane.
Jeszcze raz mówię, nie będę komentował. W każdym razie ja mówię o tym, co tym. Nie słyszę w dalszym ciągu o tych kotach, ptakach i tak dalej, to co zgłaszałem tam miesiąc temu, ponad miesiąc temu. No chciałbym, żeby po prostu też się, no też proszę panią, trzeba jak coś to poprosić daną osobę, która tam w imieniu iluś tam tych darczyńców dla ptaków, kotów i tak dalej porozmawiać, jak to widzą, bo oni mają nawet taką, jak to się mówi, dużą grupę.
Proszę mi przywołać jeszcze tą sprawę.
To sprawa o dokarmianiu ptaków gołębi. Znaczy, nawet były te miejsca, były środki na zapobiegające rozmnażaniu tych ptaków. Ja to mówiłem na sesji. Chodzi o wskazanie miejsc, żeby można było tam dokarmiać czy koty, czy...
A w którym miejscu, przepraszam?
No, oni by chcieli w skali miasta, ale te akurat osoby, które do mnie się zwracały, to są tutaj. To są mieszkają między szpitalem a Grodziecką, tutaj w tych blokach. Tam była kwestia w ubiegłej kadencji, była sprawa, że po prostu wystarczyło, żeby zrobić w śmietniku tam większą dziurę, żeby tam kot sobie wszedł, a nie coś innego i żeby on tam mógł być jakby, no, dać jakiś tam pokarm, oni tam karmią te koty i do widzenia. No. Mają do tego prawo. No. Także to tyle na razie. Jeszcze, a natomiast o tego tak zwanego urzędnika, żebym ja się mógł z nim komunikować, to osobiście bym prosił o takie wytypowanie i wtedy mnie będzie łatwiej i szybciej, bo nim przychodzi tam komisja czy coś i tak dalej, nim ja to wszystko państwu ogłoszę, to w międzyczasie już taki urzędnik może to załatwić raz, drugi, trzeci i byłoby. No, jakieś jeszcze?
Tak, ja mam koncert życzę.
Bardzo proszę, widzi pani, bo to mi się podoba.
Gimnazjum numer 2 Brak Światła przy przejściu mostem przez Brynicę w kierunku Braku. Są ciemności egipskie, a nie dość, że są schody jedne na drugie, to już te krzaki. Dalej. Drzewa się zazieleniły, ja zahaczyłam parę razy głową o drzewa, że tak powiem, one, gałęzie są cięższe, były przycinane, I może osoby, które po prostu przycinają te drzewa, to by się przeszły na nogę, a nie chodzicie samochodem, bo ja jako pieszy ucierpiałam. Stadion NCPS-u. Dzisiaj mieliśmy zawody, ja tam widzę, że jest zrujnowana bieżnia na Wilażu, jest to niebezpieczne, ma być olimpiada. Dobrze byłoby panu Michalskiemu zwrócić uwagę, żeby tą bieżnię albo wyrównał, albo zabezpieczył. Z tego, co pan Traczyk mówił, była wysypywana bieżnia 50 lat temu żużla. Nie wiem, czy od tamtej pory coś się zmieniło. 50 lat trochę dużo. Poza tym stadion jest zarośnięty trawskiem. Nie ma już sekcji lekkiej atletyki. Ja już nie pracuję, Tomek Kukiewicz też nie pracuje i stadion nam zarasta chwastami. Park Jordanowski. Przejście z ulicy Zacisze przez Katowicką do Parku Jordanowskiego. Właśnie między innymi pani Sękowska też tamtędy przechodziła, chciałam. Tam się aż prosi o pasy, aczkolwiek pasy są 30 metrów dalej. Nie wiem jak to ugryźć, ponieważ schody są na wprost prawie, że ulicy Zacisze. I ludzie wychodzący z parku, wybiegający z parku zawsze na skrótce by tam idą. Ja tam mam lekcję, widzę właśnie tych okikaty, którzy biegają i przechodzą w miejscu, że na pewno niedozwolone. No trudno ich karać, że przechodzą tak w złym miejscu, ale dalej byłoby to ułatwienie, gdyby tam były jakieś pasy, mimo wszystko. Gimnazjum numer 3, basen. Piątki korzysta grupa ze Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i półtora miesiąca temu chłopak tam się przewrócił. Jako niepełnosprawny ma problemy z wchodzeniem po drabinkach. On chodzi pierwszy, asekuruje go mama, a mimo to się przewrócił i uderzył. Dla dziecka niepełnosprawnego takie stare drabinki są problemem. Gdyby tam można było kiedyś przy remoncie zrobić chociaż na tej części płytszej jakieś stopnie, takie trwałe, stałe i bezpieczne. Podobno jest tam zaplanowany jakiś remont tego basenu. Nie z dwóch stron, z jednej wystarczyłoby, żeby chociaż tutaj tym niepełnosprawnym ułatwić.
Tam są rurkowe, to jest rurki. Stare, takie to są rurki. Szczeble są też rurkowe. Wystarczyłoby, żeby te boki zostały jakieś promowane, a przód tylko płaski. O,
i ostatnia rzecz, drzewo przy Katowickiej. Tam pan radny Kita już wielokrotnie zwracał się, to drzewo zostało wycięte po prawej stronie, ale po drugiej stronie, po lewej stronie ulicy, nasza stopka, jak zaobserwowałam wychodząc, wychyla głowę, stawia stopę, znaczek i dopiero potem wychodzi na ulicę. Są dwa drzewa, z lewej i z prawej. To z lewej, ono się będzie rozrastało, ja myślę, że niedługo będzie ogromnym problemem, żeby cokolwiek można było przyuważyć.
Mówimy o drzewie, które jadąc jako pierwsze od Katowic. Od Katowic. Od Katowic w Kuczeladzi. Tak, mówimy o tym drzewie. To drzewa mają to do siebie, że one się rozrastają i to drzewo, które zostało wycięte po drugiej stronie, automatycznie zwiększyło w dużej części bezpieczeństwo, dlatego że od ulicy Katowickiej, od rynku, czyli do Katowic, po prostu jest widok dla kierowcy, po całą lewą stronę widzi. Natomiast tak zostało mu zasłonięte po prostu 2/3 w ogóle widoczności. I to, co pani mówi, proszę bardzo też potraktować poważnie, a drugie, bardzo prosimy o całokształt tak zwanych zawsze odpowiedzi.
Ja mam jeszcze.
Ale oczywiście, to mi się podoba.
Ja mam taką od mieszkańców, przede wszystkim od nauczycieli, bo tam do szkoły dojeżdżamy i mieszkańcy też tam w tej ulicy, jak mieszkają, co poszło numer tam 5, 9 do 29 do szkoły. Tam połączono właśnie nitkę ciepłowniczą przy samym przystanku, z przejściem do targu i tam wysypali ci pracownicy gryz, ale ten gryz już się podnadawałem tych samochodów przejeżdżających mieszkańców, on już się tak prawie, że w ziemię i tam już niedługo zaraz jeszcze nie można zaczepić. A my mówimy, to jest czasowo i tak będzie to utwardzane. Ale niemniej jednak tam przyjeżdża w granicach 30 samochodów, plus tam kosztuje samochodów mieszkańców. Jak oni nie wjadą do swoich posesji, albo wręcz odwrotnie, że wjadą, a nie wyjadą, to będzie problem. To jest na takim odcinku 3 metrów, no jak ta dojazdówka taka była, na prostu do schodów, jak się szło. To wszystko.
Proszę państwa, bardzo dziękuję państwu za przyjście, za wysłuchanie.
Panie Marianie, zgodnie z obietnicą baterii.
A to już powiedziałem, że bardzo dziękuję.
materię.
Czy trzeba wam dać złotówkę na baterię, czy chyba
nie? Nie, a jaką za złotówkę? 50, no to przecież to musi być lepsze. Żeby się nie wylały.
Skąd pan wie, że 50? Panie,
pan wie,